Przez 11 lat niemal dzień w dzień obcowałem z tym niezwykłym małżeństwem, chyba najbardziej osobliwym w historii polskiej kultury. Wczuwałem się w ich problemy, w ich kłopoty, w ich nastroje, rozterki, przeżywałem ich rozstania, konflikty, jakie się zdarzały itd., itd. I oto teraz mój romans edytorski z tą rodziną, z tym małżeństwem się skończył. Rozpocząłem tę pracę kilka miesięcy po śmierci Anny Micińskiej. Jak wiemy, ona miała te listy opracować dla edycji dzieł zebranych. Przyjechała tutaj do Szczecina na wiadomość, że właśnie Maria Flukowska przekazała wszystkie materiały po Stanisławie Ignacym Witkiewiczu, po swoim mężu, do Szczecina, także całą tę wielką korespondencję. Ona je wtedy tutaj ręcznie przepisywała słowo po słowie, przecinek po przecinku, kropka po kropce. Zresztą zaprowadzenie porządku nieraz w obrębie jednego listu jest trudnym zadaniem, ponieważ Witkacy miał ten zwyczaj dopisywania, uzupełniania na marginesach, na odwrocie i tak dalej. To każdy może zobaczyć, kiedy sięgnie już w tej chwili do internetu, bo wszystkie listy są dostępne w internecie i może to zobaczyć, że niejednokrotnie było to bardzo trudne zadanie, żeby zachować ciągłość myślenia Witkacego, żeby nie sprowadzić tutaj jakiegoś chaosu w tym liście i tak dalej. I właśnie 23 lutego, a więc w przeddzień urodzin Witkacego 1999 roku, zanotowała na ostatniej stronie pod ostatnim listem: skończyłam się przedzierać przez teksty i przypisy. O mój Boże, smutek wielki.
To może ja zacznę od tego zawołania, jak to było? Mój Boże, ale smutek?
Tak, no taki okrzyk mógłbym wydać, mój Boże, smutek wszelki i wielki, ponieważ skończyłem po 11 latach pracę nad korespondencją Witkacego z żoną i właśnie ukazał się nareszcie czwarty tom i w ten sposób cała ta korespondencja już jest dostępna czytelnikom, opatrzona szczegółowymi przypisami, znajdą w nich wszystkie informacje o osobach, z którymi Witkacy się spotykał, których malował, z którymi się przyjaźnił, z którymi współpracował. No i mogę powiedzieć, że w ten sposób moje zadanie, jakie stanęło przede mną po niespodziewanej śmierci Anny Micińskiej, która miała tę korespondencję wydać i przygotować, zostało wykonane. Mogę zatem, Duniu, jeśli tam jesteś za światem i patrzysz, no to mogę powiedzieć, powtarzając czyjś okrzyk, Duniu, zadanie zostało wykonane.
30 kwietnia 1923 roku odbył się ślub, trzymany w całkowitej tajemnicy przez Witkacego. Nikt o nim nie wiedział. Zaproszenia dla dwóch świadków zostały wysłane do Augusta Zamoyskiego i Tomasza Zana, ale były zredagowane w formie rozkazu kapitana żeglugi morskiej, że mają dopłynąć na równię Krupową i czekać dalszych rozkazów. August Zamoyski domyślił się, o co chodzi, i stawił się w kościele. Tomasz Zan błąkał się przez kilka godzin bez sensu po równi Krupowej i do kościoła nie trafił. Z tego świadkiem był ministrant. No i cóż, Jadwiga zamieszkała w pensjonacie prowadzonej przez matkę Tatry, ale po dwóch latach trudnego pożycia, bo to jest sytuacja matki, która ma syna jedynaka, ukochanego, nieco zaborczej, może nawet zazdrosnej, która jest, jak pisze Jadwiga, bardzo taka wścibska i miesza się do tego życia i pożycia małżeńskiego. Jadwiga decyduje się w marcu 1925 roku, po dwóch latach właśnie wspólnego pożycia, powrócić do Warszawy, do swojego mieszkania przy ulicy Brackiej 23, mieszkania 42. Proszę Państwa, tej decyzji paradoksalnie zawdzięczamy te cztery tomy korespondencji. Wyjątkowej i mogę powiedzieć, takiej korespondencji nie ma w polskiej literaturze, a może nawet i światowej.
Ten czwarty tom jest wyjątkowy nie tylko dlatego, że ostatni, ale również dlatego, że możemy usłyszeć głos Jadwigi.
Tak, zdecydowałem się dołączyć do tego tomu wspomnienia Jadwigi, żony Witkacego, które ona pisała w latach 50. No, jak gdyby w zastępstwie nieocalonych listów Jadwigi ten głos jej dołączyć. I to są niezwykłe wspomnienia, bo ona patrzy na Witkacego z punktu widzenia no, takiego prywatnego, codziennego pożycia. Poczynając od tego, że informuje, jak wyglądał jego dzień, że on się budził rano, robił gimnastykę według systemu Millera, potem ona mu parzyła kawę, a on się golił pół godziny i śpiewał w łazience rozmaite piosenki, które komponował, a potem na nowo się kładł do łóżka i zaczynał czytać filozofów, bo uważał, że wtedy umysł jest świeży. Potem zabierał się do pracy, przyjmował klientów firmy portretowej. Mówi o jego upodobaniach literackich, na przykład, że czytali powieści kryminalne, sensacyjne, także te drukowane w wycinkach w prasie codziennej. Mówi o jego przyjaciołach, o jego znajomości astronomii, znajomości i pasji poznawstwa przyrody. Pokazuje właśnie tego Witkacego, jak on pisze w takim rozdziale, Staś na co dzień. Tak więc dopełnieniem tej korespondencji są właśnie zamieszczone w tym czwartym tomie jej wspomnienia.
Chwała za to, że takie wspomnienia napisała i chwała za to, że była nieposłuszną żoną.
No była w tym znaczeniu, że nie spełniła żądania, prośby i żądania Witkacego, aby niszczyła jego listy. On się o to bardzo dopominał, pisał te listy bardzo szczerze, zwierzając się ze wszystkich swoich kłopotów, zmartwień, uczuć, depresji, przeżyć itd., itd. I wiele z tych listów no, właściwie jest na pograniczu ekshibicjonizmu, jeśli chodzi o otwartość. Nic więc dziwnego, że zawsze się obawiam, że jeśli takie listy wpadną w ręce niepowołane, to będzie skompromitowany. Dlatego był przekonany, że ona tę prośbę jego spełnia. Na szczęście nie spełniła, tak jak Max Brod nie spełnił żądania Kawki i nie spalił jego powieści. Dzięki temu mamy i proces, i mamy inne powieści Kawki, tak i ona na szczęście dla nas ocaliła te listy i mamy wielkie dzieło Witkacego, które ja uważam, że to jest takie niezamierzone wielkie dzieło literackie. Rodzaj epopei małżeńskiej trwającej 13 lat, przeżywającej rozmaite momenty, zarówno dramatyczne, jak i pełne konfliktów, rozstań, pretensji, a potem właściwie ułożenia sobie tego życia na zasadzie partnerskiej. Takiego małżeństwa koleżeńskiego, pełnego miłości, oddania i poświęcenia.
Anna Micińska, charakteryzując tę korespondencję, napisała w ten sposób. Nie ukrywa przed żoną niczego, ani papojek i orgii, choć wie, że Nina tego nie cierpi, ani kolejnych romansów, które nauczył ją tolerować i znosić. Z równą bezpośredniością opisuje jej przygodę z Bąkiem, który w lesie uciął go w przyrodzenie, lepszy lub gorszy stan hemoroidów, które nie przestają go dręczyć. Strony nacechowane niespożytą, rozsadzającą wszystkie ramy i normy witalnością, wspaniałym poczuciem humoru, ludycznym stosunkiem do świata i ludzi, rozbrykanego mężyka Witka Sieńki, sąsiadują w tej korespondencji ze stronami świadczącymi o najwyższym wysiłku intelektualnym, gorączkowym napięciu emocji, bezmiarze metafizycznego cierpienia filozofa, który nie przestaje zmagać się z pojęciami i twierdzeniami implikowanymi przez pojęcie istnienia. Nieprzeparta spontaniczność tych listów, rozwibrowanych zmianami tonacji i nastrojów, sprawia, że pochylony nad nimi czytelnik daje się w nie wciągnąć bez reszty, w poczuciu, że oto po raz pierwszy, tak istotnie, tak do końca obcujesz człowiekiem, którego wiele twarzy już widział lub przeczuwał, lecz żadnej tak prawdziwej. Czyta jego listy do żony jak fascynujący romans literacki, tym bardziej, że pisany tak bardzo właściwym Witkacemu, niepodrabialnym i z żadnym innym nieporównywalnym językiem. Językiem, którym najcieńsza finezja przeplata się z rablesowską rubasznością i dosadnością, kipiącym humorem, którego rozżarzonej i rozbulgotanej magmie jak bąble pękają najdziksze pomysły i wymysły słowotwórcze,
ortograficzne i składniowe, językiem giętkim do akrobatycznych łamańców, lecz przecież zawsze posłusznym myślącej głowie i jej dyscyplinie się poddającym.
Użył pan takiego sformułowania w czasie tego spotkania, że Witkacy ciągle pisze. Są jeszcze takie przed nami odkrycia dotyczące Witkacego? Czeka pan na coś konkretnego?
To określenie dotyczy przede wszystkim korespondencji, bo raz po raz rzeczywiście znajdują się listy Witkacego, które ukażą się zresztą w trzech tomach, jakie przygotowujemy dla Państwowego Instytutu Wydawniczego w ramach dzieł zebranych, ale ja ciągle mam nadzieję i nie tracę tej nadziei, że uda się odnaleźć 20 sztuk Witkacego, które on napisał, znamy je z tytułów, a z tego dorobku jego dramatycznego znamy zaledwie połowę. Reszta zginęła. Jedna z tych sztuk była nawet grana, Persy Zwierzątkowska w Łodzi, czyli musiało być kilka co najmniej egzemplarzy dla aktorów. Co się stało, nie wiem. Ja przeszukałem wszystkie archiwa w Łodzi, nad nią nie natrafiłem. Natrafiłem na afisz, na program, na rachunki, jakie były związane z robieniem kostiumów, ale na tekst sztuki nie natrafiłem, więc w związku z tym mam ciągle nadzieję, że przynajmniej Persy Zwierzątkowska się odnajdzie. Ale on rzeczywiście ciągle pisze i ciągle maluje. Ciągle się coś właśnie odkrywa i przy tej pracy nad korespondencją odkryliśmy zupełnie nieznane nikomu listy i być może jeszcze w rozmaitych archiwach, może także i prywatnych zasobach archiwalnych takie listy się znajdą. Także nie ma w tym jakiegoś przesady, że on pisze.